Komentarze Radia Gdańsk, prawie 8 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie w studiu. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Dzień dobry.
Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna.
Dzień dobry.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do tematów, które zaproponowałem wam do komentowania w dniu dzisiejszym, to chciałbym was zapytać o to, o czym Magda Szpina rozmawiała rano ze słuchaczami, czyli o tej sopockiej akcji, żeby na Golasa, z gołym torsem, tak to nazwijmy, w tych slipach, nie wchodzić do lokali gastronomicznych, nie wchodzić do restauracji, żeby nie wynosić tej plażowej mody na ulicy. I odbył się taki też, czytałem SMS-y od słuchaczy, duży spór o to, czy matki karmiące dzieci to już jest przesada w restauracji, czy nie jest przesada. Ale chciałbym was zapytać najpierw o tę akcję sopocką. Andrzej Skiba?
Jeżeli chodzi o strój, to dwie proste reguły. Po pierwsze, musimy się w nim czuć dobrze, a po drugie, przestrzegać pewnych zwyczajów jednak. Więc, jeżeli na przykład lokal, jakiś lokal, ogródek piwny jest na plaży, jak dla mnie nie ma trudności, żeby tam wejść, ewentualnie bez koszuli i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś wychodzi już z terenu plaży, wychodzi na jakiś deptak, na mąciaka chociażby i tak dalej, czy na mąciak, poprawnie mówiąc, no to wtedy powinien jednak ubierać się stosownie do miejsca, czyli jakąś koszulę, po prostu jakąś część garderoby, która jednak odróżnia, powiedzmy, plażę od tego miejsca głównego, a jeżeli chodzi o jeszcze o kobiety
tak,
karmiące...
Tak, boli w oczy.
Mnie akurat nie boli, natomiast zdaję sobie sprawę, boli, że mogą być pewne argumenty za tym. A jeżeli chodzi o kobiety karmiące dzieci piersią w miejscach publicznych, ja uważam, że generalnie jest to dobry pomysł, uważam, że potrzebujemy różnego spojrzenia prorodzinnego, natomiast zawsze można zadbać o minimalną formę, o jakieś detale, ale ogólnie, no lepiej, że kobiety karmią dzieci, które się rodzą, niż żeby tych dzieci nie było.
Elżbieta Rutkowska mówiła, że boli. Boli widok.
No boli czasem ten widok, naprawdę boli. I uważam, że to dobry pomysł, żeby gdzieś mieć na uwadze to, że plaża się kończy w pewnym momencie i zaczyna się troszeczkę inne życie. Kurort kurortem, jakby on też ma swoje prawa, szczególnie w wakacje. Natomiast nałożenie koszulki, no mi się nie wydaje niczym strasznym. Ale ja tą koszulkę i tak noszę, więc może jakoś łatwiej mi na to spojrzeć w ten sposób. Natomiast co do kobiet karmiących piersią, no to jakoś tutaj jakby w ogóle nie jest to temat, który w jakiś sposób wymaga komentarza. On po prostu tak jest, taka jest natura i to się po prostu dzieje.
Mhm. Adam?
Tutaj nie będę oryginalny, zgadzam się z przedmówcami, tak, no kulturalnych ludzi obowiązuje pewien dress code, tylko no to jest właśnie kwestia kultury, a nie wiem, czy można to załatwić zarządzeniami, tak, jakimiś administracyjnymi, czy strażą miejską, ale być może warto zrobić taką akcję, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na ten problem. Natomiast karmienie w miejscach publicznych, ja to zawsze jakby przyjmuję z uśmiechem, jest to dla mnie poza piękny widok. Cieszę się, że coraz częściej to widzę, bo jednak jest taka moda na dzieci, na prorodzinność, także to jest bardzo dobre.
To jeżeli jesteśmy przy letnich tematach, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takiej już serii, można powiedzieć, zamordowanych fok, zabitych fok. Sprawcy, którzy zabijają foki nad naszym morzem, w naszym województwie, są poszukiwani przez policję. W ostatnią niedzielę w Zatoce Puskiej znaleziono kolejną martwą fokę z rozciętymi powłokami brzusznymi. Czwarte zwierzę wyrzucone na plażę i wszystko wskazuje na to, że kolejne zabite przez człowieka. Wcześniej znaleziono m.in. fokę Helenkę z roztrzaskaną głową i dwie inne foki z przywiązanymi do szyi cegłami. Wygląda z artykułów, jakie się ukazują, że może to być, ale przynajmniej takie padają sugestie, że może to być jakieś pokłosie sporu z rybakami, pomiędzy stacją helską, która prowadzi introdukcję foki, czyli przywracania tego gatunku ssaka na nasze wybrzeże, a rybakami, którzy twierdzą, że foki wyżerają cenne gatunki ryb i zjadają chociażby łososie, tak, i wyżerają te łososie, które są zaczepione na sznury w celach połowowych wystawione przez rybaków. Elżbieta Rutkowska.
Znaczy myślę, że wszyscy usłyszeliśmy to, co czytałeś w taki okrutny sposób, w taki, że to jest bestialstwo, co się po prostu dzieje w stosunku do jakichkolwiek zwierząt. I myślę, że jakby gdzieś zapominamy o tym, że foka jest drapieżnikiem. Drapieżnik ma to do siebie, że zjada inne zwierzęta. W przypadku fok, no są to po prostu ryby. I ten spór z rybakami jest od momentu, kiedy stacja morska na Helu zaczęła pracę, która miała na celu przywrócenie gatunku. I jak już miałam też przyjemność rozmawiać z profesorem Skórą wiele lat temu, to po prostu trwa. Natomiast takiej eskalacji...
Trwa ten spór, tak?
Tak. Natomiast takiej eskalacji no nie słyszałam i nie widziałam nigdy. Tam były zawsze problemy z morświnami, które były łapane w sieci, bo jakby tutaj jest potrzeba...
Ale najczęściej mówiono o przypadkowych połowach.
Najczęściej tak. Mhm. Natomiast no też badania ekspertów dowodziły czegoś innego. Natomiast najważniejsze... No w tym przypadku jest to, że to jest bardzo celowe działanie. Mnie bardzo wstrząsnął film z jednego z kutrów, gdzie rybacy w sposób niewyszukany mówią o tym, co zrobią foce kolejnym razem.
Elżbieta Rutkowska mówi o filmie z serii Dokarmianie Fok, na którym widać, jak rybacy wyławiają z Bałtyku szczątki ryb obgryzionych przez foki. W pewnym momencie tuż przy rybackim burcie pojawia się foka. W jej stronę rybacy wykrzykują przekleństwa i groźby. No po prostu stracili zarobek. Stracili wysiłek, zarobek, nikt im tego nie zwróci.
Natomiast no, myślę, że na tą sprawę też warto spojrzeć bardzo, bardzo szeroko. Przez wiele lat i w ogóle zasoby ryb na całym świecie mają się bardzo źle. Zostały wyłowione ryby, które miały szansę odnowić gatunek. Są ogromne prace, które mówią o tym, że sytuację trzeba zacząć naprawiać systemowo. I tak naprawdę jakby warto się zastanowić nad całą sytuacją rybaków i tym, w jaki sposób są zabierane zasoby z przeróżnych wód, które mają wykarmić zarówno rybaków, jak i zwierzęta, które tam mieszkają.
Tylko na końcu tego łańcucha pokarmowego zawsze są polscy rybacy, bo jeśli mówisz
o wyłowieniu
czy przyłowieniu Bałtyku, to słyszymy o tych kutrach duńskich, które paszowca, które przypływają, wyławiają na mączkę rybną, żeby karmić łososie norweskie hodowlane. I nasi rybacy gdzieś zawsze na końcu są najbardziej pokrzywdzeni, bo to oni potem muszą łowić te resztki wątłych dorszów czy flonder.
Ja natomiast pamiętam taką sytuację, kiedy zawsze mówiono, że foki, które są w Bałtyku, pokazują też jakość ryb, które są w morzu. I jeżeli to jest drapieżnik, który zjada ryby i są one zdrowe, to znaczy, że te ryby też są dobre dla ludzi.
Adam Chmielecki.
No, zabijanie fok jest przestępstwem, tak? Bez tego, co wiem, jest to gatunek chroniony, tak? Więc mam nadzieję, że tutaj policja z całą konsekwencją i surowością będzie ścigała sprawców. Jest to też oczywiście barbarzyństwo, tak? Bo sam to ślady, prawda, na tych fokach pokazują, że one były zamordowane w sposób, no, brutalny. Ale tutaj też trzeba spojrzeć na ten problem szerzej. Tutaj wspomniałeś, prawda, że, no, rybacy stracili zarobek, tak? Oczywiście nie wiemy, czy sprawcami są rybacy, bo ciągle ich nie złamano, ale wiemy, że jest.
Ja mówię o tym filmie. Na które powoływała się Elżbieta Rutkowska, że rybacy rzucają przekleństwa, no nie, bo stracili jasne, zarobek. To jak gdyby tak, staram się wytłumaczyć jasne, więc... zdenerwowanie.
Natomiast, no, i grożą bronią foce.
Natomiast faktem jest, że ten spór jakby rybacy, prawda, ekolodzy czy foki się toczy rzeczywiście właściwie od kilku dekad. I tutaj ja jestem po stronie zwierząt, tak? Bo rybacy mówią, że foki są szkodnikami. Ja mogę powiedzieć, że to rybacy czy szerzej ludzie są szkodnikami, tak? Bo na pewno ludzie złowią więcej ryb i też jakby dokonują tego w sposób taki bardziej przemysłowy, tak? Siłą rzeczy. Także dla mnie sprawa tutaj jest jednoznaczna.
Andrzej?
Zacznę od tego, że absolutnie nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o foki, czy jeżeli chodzi o ryby, ale jestem mieszkańcem wybrzeża,
ale
więc...
Ale co, tu chyba nawet nie chodzi o foki i o ryby. Tutaj bardziej chodzi o relacje społeczne, wydaje mi się. W dużej mierze. O pewne wprowadzanie, czy realizowanie pewnych projektów ekologicznych. O taki spór na temat chronić i w jaki sposób chronić. Jak chronić? Czy chronić?
Ja się z tym
zgadzam, że rzecz rzeczywiście są tu pewne wartości, które trzeba dobrze wyważyć. I tak jako mieszkaniec wybrzeża rozumiem interes rybaków, rozumiem, że oni muszą z czegoś żyć, że muszą mieć udane połowy i też no, klienci, czy też po prostu konsumenci ryb też muszą mieć co konsumować w miarę znośnej cenie. Tak też uważam, że metody, które są stosowane, są absolutnie niedopuszczalne. Uważam, że kwestia regulacji tej trudnej sprawy powinna po prostu być obiektem zainteresowania organów państwowych. Nie ma przyzwolenia na samosądy, czy to chodzi o ludzi, czy to chodzi o zwierzęta, tym bardziej w tak brutalny sposób. Po prostu rozumiejąc interesy rybaków, rozumiejąc ich argumenty, absolutnie nie popieram metod.
A to znaczy, że gdzieś popełniono błąd? Czy nie?
Najwidoczniej tak. Z tego, co kojarzę, to chyba kiedyś było tak, że mieliśmy faktycznie problemy, było zagrożenie, jeżeli chodzi o to, że mogły foki wyginąć, czy mogła się ich populacja znacząco zmniejszyć.
Z tego, co słyszałem, już prawie ich nie było.
Tak, z tego, co słyszałem w mediach ostatnio. Nie wiem, ile w tym prawdy, więc też kwestia weryfikacji źródeł. Tutaj sytuacja się nieco zmieniła. To znaczy, gatunki są wciąż pod ochroną, ale ta populacja jednak wzrosła. Więc to jest pytanie, jaka powinna być teraz polityka państwa, być może szerzej, być może jest to również polityka na szczeblu ponadnarodowym, jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne, kwestie połowów i tak dalej. I tutaj potrzeba po prostu działań administracji, moim zdaniem państwowej, ale z całą pewnością nie samosądów.
Dobrze, ale działań administracji, czy też, bo Elżbieta Rutkowska wspomniała w pewnym momencie słowo, tutaj rzuciła w dyskusji słowo edukacja.
A to jest bardzo ważne, edukacja musi dlatego, być częścią
dlatego,
każdej polityki.
Dlatego, że jeszcze niedawno na polskim wybrzeżu nie było żadnej foki. To profesor Skóra, będąc jeszcze doktorem, chyba jeszcze rozpoczynał te prace przywracające fokę na wybrzeże. O masowym występowaniu fok chyba jeszcze za wcześnie, żeby mówić, ale bardzo podobny problem dotyka bobrów w wielu miejscach, na Mierzei Wiślanej chociażby kormoranów, tak, do których też się chce strzelać. Teraz jest mowa o łosiach, które też prawdopodobnie trzeba by było strzelać. Chyba żubry też zostały zaliczone do gatunku, który się nadmiernie rozrósł i trzeba by było strzelać. Zaczynamy mieć problem z tym, że za dobrze chronimy, że za dobrze występujemy. Znaczy, trochę w cudzysłowie to mówię.
Na początku wieku było 100 tysięcy fok na wybrzeżu.
No polowało się na nie po prostu, no jeszcze,
tak,
jeszcze na początku XX wieku.
Aktualnie po 20 kilku latach przywracania gatunku mamy 37 tysięcy. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Natomiast to nie jest tak, że tych fok nie należy chronić. To jest tak, że te foki, które zostały zamordowane, one, część z nich wypłynęła z stacji morskiej na Helu i przeżyła dosłownie 2 tygodnie.
Chociażby ta chyba ostatnia, tak, która została martwa znaleziona.
To było kilkumiesięczne szczenie. To jest niesamowite, że po prostu takie małe zwierzęta. No ale no mniejsza z tym. Każde zabicie, tak jak mówiliśmy, jest bestialstwem. Natomiast w tym przypadku ja bym się zastanowiła po prostu nad samym stosunkiem Polek i Polaków do ekologii, do tego, w jaki sposób postrzegamy zagrożone.
Zapraszasz na to do dyskusji filozoficznej niemalże.
Znaczy zapraszam do tego, żeby zobaczyć, jak wiele kręgowców ginie na świecie. Bezpowrotnie. Jak bardzo duże czystki człowiek robi w ekosystemie. I do tego, jak my podchodzimy do tego, w jaki sposób konsumujemy. To jest bardzo szeroka dyskusja oczywiście, natomiast warto czasem poświęcić chwilę, żeby zobaczyć zdjęcia z lotu ptaka, które są pokazywane w sieci, w jaki sposób człowiek daje piętno ziemi. Co człowiek potrafi zrobić z ziemią? W jaki sposób wpłynąć na cały ekosystem?
Zapewne winne są foki, czy to nie jest absurdalne, pisze nasz słuchacz, to jest ich naturalny rewir życia i mają prawo jeść co chcą, to człowiek z butami wchodzi w ich środowisko, to samo dotyczy lasów, pisze nasz słuchacz, pan Damian. Na Damie?
Ja zgadzam się z Elżbietą, że my się jakby za bardzo przyzwyczajamy, tak, czy za szybko się przyzwyczajamy, tak, uważamy, że jeśli populacja tych wszystkich zwierząt, które wymieniliśmy, które jeszcze na początku lat 90. No, były rzeczywiście zagrożone, tak, były na tej słynnej czerwonej liście, a teraz już ich populacja w stosunku do tego, co było 20 lat temu wzrosła, to uważamy, że sytuacja jest bezpieczna, tak? A to bardzo szybko możemy odwrócić ten trend i znowu te gatunki będą rzeczywiście realnie zagrożone. A jeśli chodzi o ten wątek gospodarczy, to przede wszystkim trzeba pomyśleć o jakimś systemie odszkodowań. Nie wiem, jak ten system wygląda teraz, tak? Ale jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, lądowych, tak? Bo kiedyś słyszeliśmy, prawda, też chociażby w mediach często było szkody wywołane przez wilki, tak? Przez inne drapieżniki. Teraz o tym nie słyszymy. Czy przez dziki też, tak? Czyli to zostało jakoś rozwiązane systemowo.
Koła łowieckie.
A tutaj chyba nie, tak? Ale też moim zdaniem, jako społeczeństwo musimy się przyzwyczaić, że jakby jest specyfika każdej działalności, tak? W każdej działalności gospodarczej jest pewne ryzyko. W rolnictwie, w ogrodnictwie, to sezonowość, prawda, pogoda, a w rybołówstwie po prostu, jest taki fakt, że rywalizuje się, mówiąc kolokwialnie, z przyrodą, tak? Z dzikimi drapieżnikami i trzeba to wziąć pod uwagę.
Największym drapieżnikiem jest człowiek, gdzie się pojawi, to wszystko zniszczy, pisze pani Kasia. Sami sobie robimy krzywdę, jeszcze parę lat, to będzie sam beton, a florę i faunę będziemy oglądać w atlasach, pisze pani Kasia. To przyczynek niemalże do dyskusji na temat rozwoju miast. Duży Henryk Skiba jeszcze.
Rzeczywiście, wydaje mi się, że ten pomysł z wątkiem odszkodowań jest bardzo interesujący, bo skoro są przykłady na lądzie, że państwo biorąc pod ochronę, pod opiekę jakieś gatunki, jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, to być może warto byłoby to rozciągnąć na również klimaty morskie. Mhm. Więc to jest moim zdaniem ciekawy postulat.
I jeszcze pani Marzena, bestialstwo, dopóki nie będzie edukacji. Edukacja jest, jest. A będzie przyzwolenie na mordowanie, nic się nie zmieni w całym przekroju fauny i flory. Człowiekowi bardziej zależy na pieniądzach niż na przyrodzie, pisze pani Marzena. Może da się połączyć i pieniądze, i przyrodę. To się chyba nazywa zrównoważony rozwój.
Ale z przyrody nie będzie pieniędzy.
Tak bardzo ładnie zrównoważony rozwój naszego kraju.
Ja tylko dodam, że dawno temu, kiedy jeden z naukowców wymyślił, jak pozyskiwać ropę z piasków roponośnych, bardzo dobre odkrycie oczywiście, dzięki temu możemy mieć więcej paliw, i kiedyś zebrano go helikopterem, żeby zobaczył, jak wygląda teren, skąd są wydobywane te ropy.
Po wydobyciu, tak?
Czy jak wygląda. Zobaczył to i bardzo nie chciał nigdy więcej zobaczyć tego i był załamany, że przyczynił się do tego odkrycia. Jak bardzo została zniszczona przyroda dzięki temu. I edukacja jak najbardziej, tak jak przyjeżdżam do stacji morskiej na Hel i widzę te wszystkie dzieciaki, które po prostu piszczą, kiedy zobaczą fokę, to trochę jestem przerażona, że w Polsce nie mogę na wybrzeżu zobaczyć foki.
Ostatnio,
jest jedna foka, którą wszyscy oglądają i próbują, jak słyszałam, karmić chipsami i piwem.
Bardzo ciekawa dieta.
Bardzo ciekawa, natomiast w innych krajach, jeżeli mam to szczęście tam być, to po prostu widzę foki, które pływają. Mhm. I jakby tam też łowią ryby, tam też jedzą ryby. To się udaje.
Nie, oczywiście można połączyć jedno z drugim i biznes, i ochronę przyrody. Zresztą na ochronie przyrody można niezły biznes zrobić. Moim zdaniem organizacje ekologiczne są tego świetnym przykładem, że można znakomity biznes na ochronie przyrody robić. Ale rzeczywiście warto pomyśleć o takim podejściu do naszego patrzenia na przyrodę. Ja kiedyś chyba zaproponuję w naszej audycji, żebyśmy porozmawiali na temat przestrzeni miejskich i zieleni przestrzeni miejskich.
Bardzo dobry postulat.
Po mojej ubiegłotygodniowej wizycie w Londynie to jakiś taki bardzo czuły punkt, bo wydaje mi się, że warto czerpać z dobrych przykładów i spróbować, żebyśmy naprawdę dobre założenia zieleni miejskiej mieli w naszych miastach i wsiach. Adam Chmielecki, Elżbieta Rutkowska, Andrzej Skiba, to goście komentarzy Radia Gdańsk. Za chwilę skrót wiadomości, a potem już o innym temacie, nie o ekologii. Komentarze Radia Gdańsk. Przypomnę, Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, Adam Chmielecki, magazyn Solidarność. To w takim razie, Adamie, Czego uczy nas przykład posła Stanisława Pięty?
No tutaj jest kilka wątków. Być może stali słuchacze naszej audycji zorientowali się, że mam poglądy konserwatywne i sympatyzuję z tą stroną życia publicznego, ale mimo tego, a może właśnie dlatego, bardzo jednoznacznie, oczywiście jednoznacznie negatywnie oceniam postawę pana posła Pięty. I tutaj nie chodzi jakby o...
Ale co oceniasz negatywnie?
No właśnie to chcę wyjaśnić. Nie tyle jego naganne zachowanie moralne, tak jak wszystko na to wskazuje, no bo to jest jego sprawa osobista, jego relacji rodzinnych, jego relacji z Panem Bogiem, ale tego wymiaru publicznego. Czyli, że nie miał odwagi cywilnej, żeby wyjść i wytłumaczyć opinii publicznej, jak było w rzeczywistości. Z przecieków, które tam dochodzą, czy z tego wywiadu, który był w jednym z tabloidów, no widać, że po części potwierdza tak, te doniesienia i próbuje jakoś się niejasno tłumaczyć, więc powinien mieć odwagę, żeby wejść do opinii publicznej już wprost, wyjaśnić całą sytuację, jeśli uważa, że jest niewinny. A po drugie, powinien sam z honorem i po męsku zrezygnować z wszystkich pełnionych funkcji, tak? Tutaj nie mówię może o mandacie posła, bo o tym będą decydowali wyborcy być może w kolejnej kadencji, ale o funkcjach, które pełni w komisjach, tutaj powinien sam zrezygnować, tak?
Ale dlaczego ma zrezygnować?
No dlatego, że okazał się po pierwsze...
Czy dlatego, że strywializuję, czy dlatego, że miał kochankę?
Po pierwsze, że okazał się niewiarygodny, tak? To jest sprawa osobista, ale jednak też pokazuje wiarygodność danej osoby.
Prezydent Francji też miał i jeździł się.
Tak, no ale to poważmy na Stany Zjednoczone, tak? Tam są jeszcze większe skandale obyczajowe, tak? Polityków, gubernatorów, no nawet prezydenta mieliśmy kiedyś w historii, który miał takie problemy. Tam jednak, po pierwsze, albo ci politycy rezygnują i skończą działalność publiczną, albo jednak wychodzą do opinii publicznej i konfrontują się twarzą w twarz, tak? Mają tą odwagę cywilną. Tutaj tego zabrakło. Natomiast trzeba podkreślić, że bardzo dobrze zachowała się partia, tak? Pana posła Pięty, czyli PiS, które wszczęło postępowanie wewnętrzne dyscyplinarne, które wycofało go z komisji, zastąpiło go innymi posłami, które zawiesiło go w prawach członka partii i klubu parlamentarnego. Także moim zdaniem to jakby spowodowało jakby wygaszenie
dosyć
tych emocji
reakcja,
politycznych.
To prawda,
tak?
To prawda. To prawda. Elżbieta Rutkowska.
Myślę, że reakcja po tygodniu to nie jest szybka reakcja.
No jest, jak na standardy polskie, wydaje mi się, przepraszam, to moje opinia. Wycofuję, tak? Okej.
Okay. Ja gdzieś czytałam, że tutaj no, potrzebna była jeszcze wizyta w lekarzu, w szpitalu, żeby móc tą decyzję podjąć.
Chodzi ci o to, że podjął to
prezes
Jarosław Kaczyński.
Tak.
No, jeśli wykluczenie z partii, to bardzo prawdopodobne, że tak.
Tak. Natomiast... Pytałeś, czego nas uczy. Mm-hmm. Ja trochę do tego podchodzę z uśmiechem, bo to jest przykład hipokryzji, jakby albo może mówienia, w co się wierzy z jednej strony, a robienia w życiu troszeczkę inaczej.
Dwulicowość?
Dwulicowość, też tak można to nazwać. Natomiast mnie bardzo przeraziło to tłumaczenie, że to była nasłana osoba, jakby cała spiskowa teoria dziejów, która poszła za tym romansem, gdzie po prostu, no, ktoś miał romans, można się do tego przyznać, tak jak mówiłeś, i powiedzieć, że zrobiłem właśnie w ten sposób, przeprosić, czy też nie przeprosić, w zależności jak ktoś czuje. Natomiast, no, dla mnie ciekawą całą sytuacją jest to, jak bardzo miesięcznice łączą ludzi. Bo jakby,
nie, no to już jest złośliwość. Tak.
To jest złośliwość, masz całkowitą rację. Natomiast jakby gdzieś uśmiecham się też w duchu, bo to nie jest pierwszy przykład osób z PiS-u, które rozpoczęły romans właśnie w
dobrze, ale,
czasie miesięcznicy.
Ale uważasz, że te wszystkie kary, bo rozumiem, dla ciebie za późno PiS ukarał posła Pięte. Ale
ja nie
zgadzasz,
wiem, że za późno. Wiesz,
nie
ja,
powiedziałeś, że czekał tydzień, że to długa,
nie,
długa
ja,
reakcja
ja
była.
Ja tylko zareagowałam na to, że to nie było szybko, że tydzień
tylko,
to nie szybko.
Aha, ale uważasz, że to był powód do karania?
Nie. Nie.
No to jak powinno się?
Całkowicie nie. I mnie bardziej by zainteresowały jego wpisy na tym, w jaki sposób można różne kwestie rozwiązać, kwestie polityczne. W jaki sposób można, co można zrobić w krajach w Afryce. To by było dla mnie powodem, w którym może partia zacząć i interweniować, a nie romans.
Andrzej Skiba.
Tu mamy wątek obyczajowy i wątek polityczny. O tym pierwszym wątku bardzo krótko. Mam taki przywilej, powiedzmy, że byłem powściągliwy przy ocenie wyczynów wycieczek pana Ryszarda Petru z jedną z pań posłanek swojego czasu. Oceniałem to jedynie pod kątem politycznym, a nie pod kątem moralnym. Myślę, że każdy z nas, a tym bardziej osoby, które są członkami rodziny tych poszczególnych osób, w tym wypadku przede wszystkim pana posła Pięty, mogą sobie same to wszystko ocenić. To jest delikatna sprawa, więc tego się nie podejmę. Natomiast z punktu widzenia politycznego ja będę twierdził, że ten tydzień czasu to jest dobry czas, jeżeli chodzi o reakcję. Dlaczego? Nie można podejmować ważnych decyzji pod wpływem chwili, emocji czy jednego przekazu. Trzeba wpierw to sprawdzić. I wydaje mi się, że ten okres czasu właśnie, cała procedura pokazała, że było to dobrze podjęte. I symbolem tego dla wyborców PiSu była przecież decyzja samego prezesa, który doszedł do wniosku, że takich zachowań, podobnie jak i wielu innych skandalicznych wcześniej, na przykład odnośnie pewnych wycieczek do Madrytu czy innych spraw, po prostu nie będzie się tolerować. I tutaj moim zdaniem trzeba w pełni przyznać konsekwencje PiSowi, że jeżeli pojawiają się tego typu rzeczy, to bądź co bądź kierownica podejmuje decyzję o tym, żeby konsekwencje wyciągnąć. Natomiast to, czego nas uczy cała ta sprawa, ma jeszcze jeden trzeci wymiar. Chodzi chociażby o kwestię bezpieczeństwa. Ja studentom na zajęciach tłumaczyłem, że jest istotna kwestia komisji do spraw służb specjalnych. W mniejszym stopniu mówiliśmy również o komisjach śledczych, komisji Amber Gold. Poseł Pięta, z tego co ja kojarzę, był członkiem tych dwóch komisji. Jednej, owszem, dość krótko, bodajże od kwietnia chodzi o komisję odnośnie służb specjalnych, ale tej drugiej, odnośnie jednej z największych, jeśli nie największej afery w III RP, no to od dłuższego czasu. I to jest też pytanie po prostu, czy polskie służby zachowały należytą, powiedzmy tutaj, ostrożność, a jednocześnie czy poseł, podobnie jak i inni posłowie, czy mają wystarczający instynkt samozachowawczy, czy zdają sobie sprawę, niezależnie od tego, że to była prowokacja,
chyba
czy nie,
nareszcie
doszliśmy, są zagrożenia.
Doszliśmy do jakiejś próby odpowiedzi na moje pytanie gdzieś tam.
Instynkty ludzi, po
postawione może nie wprost, czyli dlaczego w ogóle został poseł Pięta odwołany z tych wszystkich rzeczy, tak? Znaczy tutaj Andrzej chyba w końcu udzielił tej odpowiedzi, że chodzi tak naprawdę o działalność polityczną, tak? I możliwość, jeśli ukrywa się tego typu rzeczy, wpływania, może szantażowania posła, że ujawni się fakty z jego życia prywatnego i ma postępować tak, jak szantażysta sobie zażyczy.
Jeden krótki przykład, jeżeli można. Tak, był taki przykład kilka tygodni temu, że jeden wysoko postawiony funkcjonariusz publiczny, zostało mu pokazane zdjęcie w Sejmie w sytuacji podobno niedwuznacznej z innym mężczyzną. Moim zdaniem takie zachowania są po pierwsze obrzydliwe, ale po drugie tego typu zachowania nie powinny mieć miejsca w poważnym państwie. Tutaj winny działać z jednej strony służby, prawdziwie działać, a z drugiej strony więcej ostrożności i więcej pomyślunków po stronie parlamentarzystów.
Służby mają śledzić,
mają zabezpieczać
posłów, czy nie spotykają się z jakimiś kobietami, mężczyznami w sytuacjach intymnych?
Absolutnie nie, ale natomiast powinny przestrzegać, że obejmowanie pewnych funkcji, które się łączą z kwestią polskiego bezpieczeństwa lub spraw bardzo wrażliwych, powinno iść w parze z większą roztropnością również w życiu towarzyskim. Absolutnie żadnych podsłuchów czy żadnych inwigilacji. Kto z kim sypia, to jest jego sprawa, ale więcej rozsądku i oczy szeroko otwartych.
Ja tutaj tego wątku służby bym nie przeceniał, tak? Bo to tak jak w życiu, tak? Jeżeli ktoś chce sobie zrobić krzywdę, to sobie zrobi niezależnie, jak bardzo będziemy go przestrzegali, tak? Więc jeśli poseł sam jakby nie przestrzega pewnych zasad BHP i publicznych i prywatnych, to jakby tutaj żadne służby nie pomogą.
Ładne,
tak?
Określenie z tym BHP.
Tak. Natomiast chciałbym jednak zaprotestować przy tej złośliwości, czy może czymś więcej, co przed chwilą powiedziała Elżbieta, bo jednak moim zdaniem Miesięcznicy Smoleński to był oddolny, wspaniały ruch społeczny, który przyniósł Polsce dużo dobrego i nie można tak sobie na podstawie jednorazowego przypadku takich złośliwości dokonywać. Tym bardziej, że jeśli tutaj mówiłaś o spiskowej teorii dziejów, pani Izabela Pęk, czyli sprawczyni całego zamieszania, też jest z jednej strony ofiarą, a z drugiej strony sprawcą tej całej sytuacji, tak? Bo przecież dobrze wiedziała, jaką sytuację rodzinną ma poseł Pięta. Też nie był pierwszym politykiem z tego, co donoszą media, do którego próbowała się dostać i z którym próbowała zbudować relacje bliskie. I do tego właśnie wykorzystywała właśnie miesięcznice smoleńskie czy inne wydarzenia polityczne właśnie jakby, żeby się zalegendować, że tak powiem, tak? Czy zalegitymizować, tak? W oczach tych polityków, tak? Więc ona to dokonała tego cynicznie, tak? Więc tutaj Znaczy ja zamiast po polsce i patrzmy, kto jest sprawcą, a kto ofiarą.
Powiedzenie tutaj, kto jest sprawcą, a kto ofiarą i powiedzenie też, że wszystkiemu jest winna kochanka, no troszeczkę spłuca tą
ale
sytuację.
Ale tego nie powiedziałem, że wszystkiemu jest winna. Powiedziałem, że poseł nie dochował zasad BHP.
Mm-hmm. Natomiast tutaj też jakby dałeś do zrozumienia, kto jest winny. Natomiast to nie była jedyna taki przypadek, bo też poseł Bonkowski, żona opisywała podobne historie. Także ta miesięcznica w jakiś sposób taki działa. Ja nie mówiłam nic o czym jest miesięcznica, czy to dobre, czy to złe. Ja mówiłam, jaki ma wydźwięk matrymonialny w tym momencie, tylko i wyłącznie. Natomiast nie szukałabym tutaj ani ofiar, ani osób, które są pokrzywdzone w takim prostym rozumieniu, dlatego że to są relacje międzyludzkie. Po prostu czasem ma się kochanki.
Zgadzam się, no ale uparcie mówisz o jakimś wątku matrymonialnym w przypadku miesięcznicy smoleńskiej, tak? Czyli to jest jednak nieuprawnione, nie było żadnego
takiego zgromadzenia, wątku. Gdzie też, że przychodzą no politycy, są
regularne.
A też pamiętajmy, że miesięcznicy smoleńskie są jakby konsekwencją katastrofy smoleńskiej, tak? I to jest ten podstawowy wymiar, na który powinniśmy patrzeć, tak?
Andrzej?
Zgadzam się z tym.
Andrzejski ma Instytut Debaty Publicznej, Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna, to goście komentarza Radia Gdańska.
Reklama. Potrzebujesz pozałatwiać parę spraw? Chcesz dotrzeć na drugi koniec miasta, nie zastanawiając się, jaki bilet wybrać? A może umówiłeś się ze znajomymi na spotkanie? Mamy dla Ciebie atrakcyjną propozycję. Od 1 czerwca wprowadzamy telefoniczny, jednogodzinny bilet metropolitalny. Będziesz mógł się dowolnie przesiadać pomiędzy tramwajem, autobusem i trolejbusem. Jedyne, co Cię ogranicza, to czas 60 minut. Więcej informacji na nzkzg.org. Uwaga, uwaga! Tylko 8 i 9 czerwca. Bez paszportu, wiz i opłat dodatkowych. Wyprawa do świata Minecraft. Alfa Centrum zaprasza fanów na wielkie granie w Minecrafta na Xbox One. Dla najmłodszych strefa budowania klockami magnetycznymi. Stwórz maskę jednego z głównych bohaterów Minecraft. Wykaż się wiedzą o Minecraft. Wygrasz jedną z licencyjnych nagród. Fani Minecrafta. Czekamy w Alfa Centrum 8 i 9 czerwca. Alfa Centrum. Zakupy i kino. Otaczają nas na co dzień. W jedzeniu, ubraniach, meblach, kosmetykach. Występują powszechnie. Miały pomoc, ale stwarzają problemy dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego. Substancje niebezpieczne. Jak je rozpoznać i wyeliminować? Jak sprawić, by Twoje gospodarstwo domowe było od nich wolne? Dowiesz się w audycji Miasto na Detoksie. W każdy czwartek po 12:00.
Niewiele SUV-ów porusza się z taką pewnością jak Subaru Forester. Permanentny napęd wszystkich kół oraz genialny silnik o mocy 240 koni. Nie pozwól umknąć takim emocjom. Autoryzowany dealer Subaru Zdanowicz zaprasza. www.zdanowicz.pl.
Mamo! Nie uwierzysz! Oni wszyscy tam będą! Musimy koniecznie iść do Osowej!
Kto?
Angry Birds! Red, Chuck, Bomba, ale odlotowo!
Odlotowe Angry Birds w Osowej. Zdjęcia, spotkania, wielka proca, symulator gry, zawody sumo Angry Birds kontra zielone świnki, konkursy, nagrody. Oj, będzie się działo! 9 czerwca w Centrum Handlowym Osowa. Gdańsk, Spacerowa 48. Nad dachami
muza leci. Wielki koncert legendy polskiej sceny muzycznej, którego nie możesz przegapić. 40-lecie zespołu Pod Budą. Wystąpią zespół Pod Budą oraz zespół Andrzeja i Maji Sikorowskich. Filharmonia Bałtycka, 20 października, godzina 19. Bilety Kasy Filharmonii Bałtyckiej, Salony Empik, sklepy Mediamarkt i Saturn, Eventim.pl, ebilet.pl, twojekoncerty.pl, bilety FM.
Volkswagen, Audi, Seat, a może Skoda? Dni otwarte we wszystkich salonach Pichta. Tego jeszcze nie było. Volkswagen, Audi, Seat i Skoda przygotowały dla Ciebie ofertę na samochody dostępne od ręki. Odwiedź nasze salony i przekonaj się sam. Czekamy na Ciebie od 8 do 16 czerwca. Pichta. Jesteśmy dla Ciebie.
Dziadku, jedziemy na wakacje nad morze?
Całe dnie na plaży? Nuda.
Nie tylko na plaży. Potrzebują nas też w Muzeum Stutthof.
Wolontariat w Muzeum.
Oferujemy zakwaterowanie i pracę w Instytucji Kultury. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na stronie www.stutthof.org w zakładce Wolontariat. Pisz do nas wolontariat@stutthof.org.
Reklama.
13 minut do godziny 10 pozostała audycja Komentarze Radia Gdańsk, Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, Elżbieta Rutkowska, krytyka polityczna, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej. 67% Polaków opowiada się za stacjonowaniem w naszym kraju wojsk innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, wynika z przeprowadzonego pod koniec maja sondażu CBOS-u. To najwyższe dotychczas notowane przez ten ośrodek poparcie dla obecności natowskich żołnierzy w Polsce. Zdecydowane poparcie dla stacjonowania w Polsce innych państw NATO zadeklarowało 24, umiarkowane 43, łączny odsetek to 67%. Odsetek tych, którzy są przeciwni stacjonowaniu, to 22% ankietowanych, o 2 punkty mniej niż w ubiegłym roku. Bezpieczeństwo wewnętrzne, Andrzej Skiba.
Kiedyś mówiono, że ten, kto nie utrzymuje własnej armii, utrzymuje obcą armię, ale wydaje mi się, że w dzisiejszym
świecie... A jak jest w tym przypadku?
W tym przypadku wydaje mi się, że nasza armia potrzebuje też daleko idących zmian jeszcze, natomiast patrząc na te obce wojska, musimy raczej patrzeć na te wojska jako na wojska sojusznicze. W końcu Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, więc jest normalną rzeczą, że w ramach takiego porozumienia, w ramach takiej współpracy jest możliwe wsparcie, tak? Czyli obecność jakichś żołnierzy, baz, sprzętu, wymiana doświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Największa różnica między wojskami NATO, a wojskami Układu Warszawskiego niegdyś polega na tym, że jedne są dobrowolnie, a drugie były przymusowo.
Że,
tak?
tych, że teraz to my zapraszamy,
a nie
że się wpraszają.
To prawda. Oczywiście tutaj warto zwrócić uwagę obok korzyści geopolitycznych także na warunki, na jakich te wojska będą się w Polsce znajdowały. I w tym badaniu, Jacku, jest jeszcze jedna przynajmniej ciekawa informacja, o której właśnie Ela wspomniała jeszcze przed naszą tutaj rozmową, mianowicie kwestia tego, jak Polacy postrzegają bezpieczeństwo. I z tego, co pamiętam, ponad 50%, chyba 58% Polek i Polaków wskazywało, że czują się zagrożeni czy zaniepokojeni polskim bezpieczeństwem, stanem polskiego bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że tutaj dużą część odpowiedzialności mimo wszystko ponoszą niektóre przekazy medialne. Absolutnie nie w Radiu Gdańsk,
59% badanych obawia się konfliktu państw NATO z Rosją. Tylko patrząc na to, co Rosja robi na Ukrainie,
czy
patrząc zaangażowanie w Syrii, no to wiesz, to nawet nie chodzi o przekazy medialne. Wydaje się, że każdy, kto widzi działania Rosji, może czuć obawę, tym bardziej, że my graniczymy bezpośrednio z Rosją.
Bardzo krótko, oczywiście, natomiast jest pytanie o formę tej wojny. Mi się wydaje, że to jest bardziej wojna hybrydowa, czyli łącząca różne formy
jakie
działania.
Jakie ma to znaczenie na Krymie, powiedz, albo we wschodniej Ukrainie?
No, znaczy, znaczenie ma takie, że chociażby tam zostały zajęte terytoria, jak najbardziej. Natomiast Polsce raczej grożą wojny o podłożu ekonomicznym, na przykład trzymanie dostaw gazu, niekorzystny Nord Stream i tak dalej, a nie inwazja na nasze terytorium.
Nie militarna, tak?
Tak, moim zdaniem, tak? Aczkolwiek jestem zdania, że jeżeli możemy polski potencjał obronny wzmocnić, również przez obecność wojsk NATO, to należy to zgodnie z naszymi regułami po prostu czynić.
Ja tam się odnosiłam do danych, które były troszeczkę wcześniej, akapit wcześniej tego, co czytasz.
40% Polaków twierdzi, że polska niepodległość jest zagrożona, tak?
Dokładnie. To mnie zaskoczyło. Gdzie my widzimy zagrożenie polskiej niepodległości? 40% Polaków. Tam też była podobna liczba, która zupełnie myśli inaczej. Natomiast to jest bardzo znaczące dane. I zastanowiłabym się, nie miałam czasu wczoraj, żeby zajrzeć głębiej w te dane, jakie dokładnie pytanie zostało zadane przez CBOS. Tam tylko była informacja, że te pytania zostały zadane ponad 1000 rozmówców.
Czy w obecnej chwili polska niepodległość jest zagrożona?
Tak, tak.
Takie pytanie zostało zadane.
No przyznam, że nie wiem, ile osób, które teraz siedzimy tutaj w studiu w 4 osoby, odpowiedziałoby, że tak.
A czym jest niepodległość, a czym suwerenność? To są pytania kluczowe.
Zaskoczyło mnie ta lekka odpowiedź, że niepodległość jest zagrożona. 40% to moim zdaniem bardzo dużo. I niezmiernie chciałabym pójść za tropem tego pytania i zastanowić się, gdzie widzimy to zagrożenie.
No tak, tylko trzeba by dojść do, przepraszam za sformułowanie, bebechów tego badania. To znaczy, na ile ci, którzy odpowiadali na te pytania, myśleli o tym, że zagrożenie wojną, tak jak 59%, prawie 60% obawia się konfliktu z Rosją, to jeśli konflikt zewnętrzny, rosyjski, popatrzymy na Ukrainę, no to można powiedzieć, że istnieje zagrożenie dla naszej suwerenności, dla naszej niepodległości. Więc to tutaj niekoniecznie musi być jakaś, bo domyślam się, że chciałabyś doszukiwać się zagrożenia ze strony Unii Europejskiej, że nie, my się no, obawiamy, że Unia nie, coś nam narzuci.
Nie, w ogóle taka niepodległość, jakby szczególnie w stuleciu
W historii naszego kraju mieliśmy różne sytuacje, że możemy, patrząc na naszą historię.
Ale przyznam szczerze, że jakby mam takie poczucie, że aktualnie jesteśmy w bardzo stabilnej sytuacji.
To prawda.
Że oczywiście mamy Rosję, która jest naszym sąsiadem i jakby rozumiem te 60% prawie, która się obawia. Natomiast jeżeli chodzi o niepodległość i suwerenność, no to jakoś...
A to też Andrzej Skibota mówił, to trzeba rozróżniać też w dużym stopniu pojęcia. Adam Chmielecki.
Z jednej strony sytuacja jest stabilna i rzeczywiście, patrząc historycznie, żyjemy w dobrych czasach, lepszych niż nasi ojcowie, dziadowie, jeszcze przodkowie sięgając dalej, ale z drugiej strony też historia Polski pokazuje, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, tak? Więc nie możemy tego bagatelizować.
Tak, to widzimy od kilku lat.
I w tym
kontekście,
i w tym kontekście wyniki tego sondażu mnie absolutnie nie dziwią, bo po roku 89 Polacy zawsze byli prozachodni, proatlantycy, proamerykańscy, tam widzieliśmy jakby gwarancję swojego bezpieczeństwa, to wynikało i z sympatii do Stanów Zjednoczonych i z pewnych realiów geopolitycznych, tak? Zmieniło się jedno. W latach 90. mam wrażenie, że wszyscy byliśmy takimi trochę naiwnymi pacyfistami, tak? Czyli uważaliśmy, że historia się skończyła, że już żadnych wojen nie będzie. Nie wiem, być może gdzieś tam w Afryce, tak, dyktatorzy będą ze sobą walczyli. A jednak kolejne lata pokazały właśnie, że Gruzja, Ukraina, Krym i tak dalej można wymieniać. Jednak te zagrożenia rosną. Jest bardzo dużo, bardzo wielu naprawdę szanowanych geopolityków czy politologów, którzy przewidują, że w najbliższej dekadzie będzie duży konflikt światowy, tak? Czy to w Europie Środkowo-Wschodniej, czy na Bliskim Wschodzie. Także ja bym tego nie bagatelizował i cieszę się, że Polacy wreszcie jakby podchodzą do sprawy bezpieczeństwa poważnie, a rzeczywiście obecność wojsk amerykańskich na danym państwie jest znaczącym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa.
Tak, a pani Anna pisze, że myślicie państwo, że jak Rosjanie, nie daj Boże, ruszą, to Amerykanie będą nas bronić. Myślę, że mają to w nosie, bo muszą, bo muszą. Nic poza tym, pisze pani Anna.
Nie, no bo są sojusznikami, ale mają też swoje interesy, tak? No takie państwa jak Stany Zjednoczone mają interesy na całym świecie, tak? Także tutaj w Europie Wschodniej i też interesem Amerykanów jest powstrzymywanie tego rosnącego imperializmu i tych ambicji geopolitycznych Rosji, tak? Więc chociażby z tego powodu są zainteresowani tym, żeby być w Polsce, tak? Ale wszystkim obecność wojsk amerykańskich sprawia, że jakby maleje potencjalne ryzyko agresji, tak? No bo to jednak jest wejście w jakieś starcie z, jednak by było, nie było, światowym hegemonem, tak?
Agresja na Polskę oznaczałaby agresję na Stany Zjednoczone.
Na pewno by żołnierze amerykańscy ucierpieli, czy jakoś musieliby się odnieść, tak, Stany Zjednoczone do tej agresji potencjalnej.
Andrzej?
No to tak powiedzmy, patrząc na strategię, to przez Polskę wiedzie droga do innych państw Europy Zachodniej, więc w interesie tych innych państw jest chociażby, wydaje mi się, ochrona Polski. Pytanie brzmi, jakby to było w praktyce. No tutaj historia daje różne przykłady. Te mniej chlubne to rok 39, kiedy zostaliśmy sami faktycznie w obliczu ataku dwóch totalitaryzmów. Natomiast patrząc na dzisiejszą sytuację, zaryzykuję stwierdzenie, że mimo wszystko Europa Środkowa, Europa Wschodnia to trzeciorzędny teren, jeżeli chodzi o znaczenie przy ewentualnym konflikcie. Pierwszorzędny to jest kwestia Pacyfiku, rywalizacja amerykańsko-chińska, w drugim stopniu, na drugim planie przede wszystkim Bliski Wschód, Iran i wątki pokrewne, a dopiero na trzecim miejscu Europa. Aczkolwiek nie można tego bagatelizować i tutaj warto na koniec przypomnieć, że Polska jako jedno z nielicznych państw wypełnia kryteria odnośnie przeznaczania 2% PKB na obronę, a zatem spełnia kryteria NATO, których nie spełniają bogatsze państwa takie jak chociażby Niemcy.
To także jest faktem, jeżeli patrzymy na współczesne konflikty, to warto zawsze patrzeć na to, gdzie są surowce, gdzie jest ta ropa, tam najczęściej wybuchają konflikty wojenne. Nie, do gospodarki. Ale jeśli idzie o ekologię, to nie zdziwiłbym się, gdyby niedługo wybuchały coraz częściej, coraz gwałtowniejsze konflikty wojenne na terenach, gdzie wydobywa się pierwiastki niezbędne do budowy akumulatorów, tak niezbędnych do samochodów elektrycznych, które stają się pewnym standardem. standardem w naszej części świata. Tak, te rzadkie pierwiastki, które są potrzebne, nie są rozłożone równomiernie na całym świecie, są skupione w pewnych miejscach i są równie cenne jak ropa. Adam Chmielewski, magazyn Solidarność, Elżbieta Rutkowska, Krytyka Polityczna,
dziękuję.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dziękuję,
to byli
dnia.
Goście komentarzy Radia Gdańsk. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.